Dlaczego wybory w 1997 roku wygrała właśnie Akcja Wyborcza Solidarność, choć Sojusz Lewicy Demokratycznej był niemal do końca i jego liderzy przekonani, że to im uda się zwyciężyć? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii.
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów.
Opowiemy Ci naszą historię. Ta historia jest zarazem historią naszego kraju.
Przerwałem naukę, musiałem walczyć.
Walczyłem. Odbudowywałem.
Odbudowywałem, uczyłem się.
Budowałem drogi, mosty, miasta. Budowałem moje miasto.
Budowałem, uczyłem innych.
Leczyłem ludzi, wychowywałem dzieci.
Teraz mam już wnuki.
Po latach wyrzeczeń nadszedł czas gorzkich refleksji. Dziś, nie chcąc zostać sam ze swoją historią, jestem w szeregach Krajowej Partii Emerytów i Rencistów. Zdobywaną przez lata naukę tu właśnie mogę spożytkować.
Zadbać o nasze sprawy.
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Twoja partia. Decyduje twój strzał w dziesiątkę. I o to chodzi. Otóż to. Wszyscy chcemy żyć bezpiecznie. Bez strachu, że wieczorem zostaniemy napadnięci na spacerze. Bez lęku, że nasze mieszkanie w każdej chwili może zostać splądrowane i ograbione. Bez paniki, że nasze dzieci i wnuki zostaną przejechane na jezdni. Poprawa bezpieczeństwa obywateli naszego kraju wymaga radykalnych posunięć, przede wszystkim prawnych, a więc uporządkowania ustawodawstwa w tym zakresie, zaostrzenia karalności, wydania bezwzględnej walki przestępczości pospolitej, która jakże powszechnie bije właśnie w ludzi starszych, upośledzonych, inwalidów, narażonych przecież o wiele bardziej niż inne grupy społeczne na przemoc, napady i bezprawie. A także przejścia od słów do czynów w walce państwa i policji z przestępczością zorganizowaną, bandytyzmem i gangsterstwem, które dotykają jak plaga nasze społeczeństwo. Po drugie, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów opowiada się za zwiększeniem środków dla policji, prokuratury i sądownictwa, aby miały one techniczne możliwości skutecznej walki z przestępczością i egzekwowania prawa. Po trzecie, uważamy, że wzorem innych krajów potrzebna jest ścisła współpraca organizacji społecznych z policją, codzienna pomoc i współdziałanie obywateli. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów uważa, że trzeba uderzyć na alarm. Opowiadamy się za rozwiązaniami zdecydowanymi. Jedną z pierwszych naszych inicjatyw w nowym Sejmie będzie zgłoszenie ustawy o potrzebie powołania w Polsce Gwardii Obywatelskiej, która jakże potrzebna była chociażby w czasie ostatniej tragicznej powodzi. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów poprze w Sejmie wszelkie inicjatywy, by zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Głosuj na listę numer 10.
Spod Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, który widzieliśmy przed chwilą, jest oczywiście pewną ciekawostką. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów była efemerydą, można powiedzieć, miała być czarnym koniem wyborów parlamentarnych w 1997 roku, powstała kilka miesięcy przed nimi, w niektórych sondażach dostawała nawet kilkanaście procent poparcia, ale im bliżej daty wyborów, tym poparcie dla niej zaczęło topnieć, także i dlatego, że zaskoczona jej powstaniem prawa strona sceny politycznej zaczęła inspirować powstanie konkurencyjnej formacji i listy wyborczej, a mianowicie Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów, które sięgnęło po wsparcie nawet tak egzotycznych podmiotów politycznych, jak wegetująca na marginesie sceny politycznej od początku lat 90. partia X Stanisława Tymińskiego. Zobaczmy moment podpisania porozumienia wyborczego między właśnie Krajowym Porozumieniem Emerytów i Rencistów a partią X Tymińskiego.
W dniu dzisiejszym zawarliśmy porozumienie z kolejnym stronnictwem politycznym, partią X Stanisława Tymińskiego, niezależnego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lider partii przekazał poparcie dla Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów, lista numer 3. Oto treść jego przesłania.
W tych wyborach, przy obecnej sytuacji, politycznej zdecydowanie popieram Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów RP ze względu na prospołeczny program tego ugrupowania.
Oczywiście był to wszystko folklor polityczny. Partie emeryckie nie zdołały zyskać szerszego poparcia i tak naprawdę wydaje się, że z obu stron tych głównych graczy, a więc z jednej strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a z drugiej strony Akcji Wyborczej Solidarność, były takimi, można powiedzieć, chwytami poniżej pasa, próbą odebrania części głosów zdezorientowanej starszej części wyborców, konkurencji, a zdobycia dodatkowych mandatów dla siebie, bo wydaje się, że gdyby te partie emeryckie weszły do Sejmu, to Krajowa Partia Emerytów i Rencistów by stała się sojusznikiem SLD, a Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów stałoby się sojusznikiem AWS-u. Ale tego problemu nie było, obie formacje nie przekroczyły progu wyborczego. Natomiast udało się to kilku innym ugrupowaniom. Ale zacznijmy od faworytów tych wyborów. Faworytami tych wyborów właściwie od samego początku były dwie wielkie formacje, dwa wielkie sojusze wyborcze, bloki polityczne, a mianowicie istniejący już i rządzący od Polską od 4 lat Sojusz Lewicy Demokratycznej, a z drugiej strony istniejąca od czerwca 1996 roku Akcja Wyborcza Solidarność. Można powiedzieć, że pierwszą taką próbą starcia między tymi dwoma blokami było referendum konstytucyjne, jakie odbyło się w maju 1997 roku, o którym opowiadam w jednym z innych programów z cyklu Dudek o historii. Ale wynik tego referendum mógłby być optymistyczny dla SLD, tyle tylko, że pamiętajmy, że za konstytucją opowiadała się znacznie szersza koalicja niż tylko obóz postkomunistyczny, a mimo to konstytucja przeszła niewielką większością głosów. W związku z tym w SLD panowały mieszane uczucia. Z jednej strony panowało przekonanie, że są ewidentne sukcesy 4 lat rządów, z drugiej strony niepokój budziły zwłaszcza te dwa wydarzenia, które, można powiedzieć, skupiły uwagę Polaków latem roku 97. Otóż najpierw przyjechał do Polski z kolejną pielgrzymką papież Jan Paweł II i na przełomie maja i czerwca odwiedził 12 polskich miast. W mszach z udziałem papieża wzięło udział według różnych szacunków między 6 a 7 milionów Polaków i to w oczywisty sposób, choć papież był jak najbardziej odległy od jakiejkolwiek agitacji politycznej, czy zwłaszcza partyjnej, to w oczywisty sposób przyjęło to prawej stronie sceny politycznej. Ale później wydarzyło się coś jeszcze, co znacznie mocniej zaszkodziło Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, a mianowicie doszło latem 1997 roku do największej katastrofy powodziowej w najnowszych dziejach Polski. Ta powódź dotknęła przede wszystkim dorzecze Odry, a więc Dolny Śląsk. I tutaj można powiedzieć, że skala, ta klęska żywiołowa byłaby ogromna i żaden rząd nie był w stanie oczywiście jej zapobiec. Natomiast w pierwszej fazie tej powodzi premierowi, urzędującemu premierowi z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, zdarzyła się bardzo niefortunna wypowiedź. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
Potwierdza się, że trzeba być przezornym, trzeba być zapobiegliwym, trzeba się ubezpieczać.
Cimoszewicz oczywiście później za tą wypowiedź przepraszał, tłumaczył się na różne sposoby, ale większość ludzi odebrała to jako arogancję ze strony polityka lewicy i ta wypowiedź niewątpliwie Sojuszowi Lewicy Demokratycznej w jesiennych wyborach bardzo mocno zaszkodziła, podobnie jak, można powiedzieć, nieudolność władz państwowych w radzeniu sobie z skutkami tej klęski żywiołowej. Rzeczywiście ogromny, przypomnę, że zginęło wtedy ponad 50 osób, straty szacowano na kilka miliardów dolarów. No ale, jak powiadam, na to rząd nie miał wpływu, natomiast mógł nie wygłaszać i nie składać różnych karkołomnych deklaracji, jak choćby słynna zapowiedź minister budownictwa w tym rządzie Barbary Blidy, która obiecywała powodzianom zbudowanie w ciągu 2 miesięcy 1000 domów. To było oczywiście kompletnie nierealne i zostało bardzo szybko zweryfikowane właśnie jeszcze przed wyborami. Niemniej jednak SLD był przekonany do końca, że jest w stanie zwyciężyć. Dlaczego? Dlatego, że sondaże niemal do końca były dla SLD dość korzystne i wprawdzie zdarzały się sondaże, w których to AWS miała minimalnie większe poparcie od SLD, ale w większości z nich to Sojusz miał nieco większe poparcie dla swojej listy. W kampanii wyborczej SLD skoncentrował się na haśle dotrzymaliśmy słowa, jesteśmy wiarygodni, zobaczmy spod Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i z tej przyczyny się często kontaktuję nie tylko z parlamentarzystami Niemiec, Francji, Anglii, ale również Ukrainy, Węgier, Słowacji, Bułgarii. Gdy oni patrzą na Polskę, oni są po prostu zachwyceni. My często nie dostrzegamy tego w kraju, bo oczywiście jesteśmy krytyczni, samokrytyczni, bo wiele spraw zostało rozwiązanych i będzie jeszcze rozwiązywanych przez lata, ale co jest najistotniejsze? Dochód narodowy wzrastał w granicach 5-6% rocznie, więc jest to rekord nie tylko w skali Europy Środkowej. Inflacja 17, chcemy zejść do 13%, w programie mamy zejście do 5%, a to jest sprawa w zasadniczym znaczeniu. Deficyt budżetowy pod kontrolą, zadłużenie wewnętrzne pod kontrolą. Otóż to są te wszystkie wskaźniki, które świadczą jako minimum jedne, że program reform został zrealizowany.
Jak wedle Pani opinii powinny wyglądać stosunki państwa-kościół w naszym kraju?
Stosunki to opisuje moim zdaniem w sposób bardzo dobry nasza nowa konstytucja. Troszczyć się należy jedynie o praktykę. Ja bym bardzo chciała, bardzo bym sobie tego życzyła, aby obraz praktyki był zgodny z tym, co nam mówi konstytucja. Ponieważ ja również chciałabym się w Rzeczypospolitej czuć jak u siebie w domu.
Marian Krzeklepski w odpowiedzi na pytanie tygodnika Solidarność 1 października 1993 roku.
Jak długo utrzyma się ten układ polityczny? Nie dłużej niż rok.
Wyborcy byli innego zdania. Sejm i koalicja pracowały pełne 4 lata.
Ja będę głosował na Sojusz Lewicy Demokratycznej, ponieważ uważam, że no, to jest przyszłość Polski. To ugrupowanie zapewni naszemu krajowi dobry rozwój na całe lata.
This is Pauline Green.
Pauline Green. Jestem przewodniczącą grupy socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. Nadszedł właśnie ważny okres w stosunkach Polski z Unią Europejską. Życzę moim kolegom z socjaldemokracji powodzenia we wrześniowych wyborach.
Sojusz Lewicy Demokratycznej. Lista numer 6.
Demokratycznej otrzymał 35,6% głosów i wygrał w tych wyborach.
Wieruszów potwierdza, że tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej może zablokować rządy dziwacznej spółki AWS Unia Wolności ROP z Lechem Wałęsą jako premierem. Aby tak się stało, Sojusz musi otrzymać dodatkowe głosy wyborców o orientacji centrolewicowej. mniejsze partie mogą nie wejść do parlamentu. Nie marnuj swojego głosu. Głosuj na SLD.
Witam siebie w Kalinówce. Panie i panowie, postawmy sobie proste pytania. Czy chcemy iść do przodu, czy na niepewne? Rządów rozsądku, czy wojen na górze i znów bezrobocia? Czy chcemy bronić praw kobiet i naszych dzieci, czy pozwolimy wtrącać się w nasze osobiste sprawy? Postawcie z nami na rozwój, spokój, na zdrowy rozsądek. Szóstka to przyszłość z gwarancją.
Co dalej? No, ja myślę, że rozwój gospodarki przede wszystkim, spokojny rozwój gospodarki. Ja nie wiem, czy pani zna wypowiedź bodajże w piśmie ekonomist sprzed kilku tygodni, gdzie wyraźnie ekonomiści zachodni mówią o tym, że podoba im się sposób prowadzenia polityki gospodarczej przez właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej, że nie wyobrażają sobie polityki prowadzonej na przykład przez AWS i PSL, że byłoby to zagrożeniem dla Polski.
Jak widać, Sojusz wierzył bardzo mocno w to, że ludzie docenią poprawę swojej sytuacji życiowej w latach 93-97, bo ta poprawa rzeczywiście była realnym faktem. Po recesji transformacyjnej polska gospodarka zaczęła się w połowie lat 90. rozwijać bardzo dynamicznie. W ślad za tym zaczęły rósć dochody realne ludzi. Problem w tym, że politycy SLD nie rozumieli jednej prostej kwestii, a mianowicie w 93 roku polska centroprawica była kompletnie rozbita, natomiast w 97 roku poszła do wyborów zjednoczona, ponad 30, prawie 40 różnych stowarzyszeń, klubów, organizacji, partii politycznych zrzeszyło się pod przewodem Mariana Krzaklewskiego w akcji wyborczej Solidarność i poparło ją bardzo wielu także ludzi kultury. Zobaczmy w tym Czesław Niemen, jak jego słynny przebój został wykorzystany w spotach wyborczych AWS-u.
Lecz ludzi dobrej woli, bez więcej i mocno wierzę w to, że ten świat jest inny, 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 inny.
Dziś wulgarnie rozumiana polityka decyduje o losie mediów, decyduje o naszym życiu gospodarczym, o życiu kulturalnym. Dziś, tak jak za dawnych lat, najważniejsza jest legitymacja partyjna w kieszeni, a nie kompetencje. Najważniejsze jest bycie w układzie politycznym. AWS zmieni tę sytuację. AWS odbuduje autonomię w takich sfer jak kultura, jak gospodarka.
Chciałbym zachęcić Państwa, zwłaszcza młodzież, do głosowania na akcję wyborczą Solidarność i inne partie postsolidarnościowe. Jest to jedyna szansa na to, żeby zastopować ekspansję postkomunistów i żeby byli właściciele PRL-u, nie stali się właścicielami III Rzeczpospolitej.
Jeżeli Lewica nadal będzie miała władzę, to w następnych wyborach być może już nigdy nie będziemy mogli myśleć nawet o prawicy. Ponieważ oni, jak z tego co ja widzę, oni stopniowo, powoli, powolutku dalej tworzą system centralistyczny, system taki, który ma z nas wszystkich zrobić pionierów. Być może pionierów we Wranglerach, ja nie wiem, to być może takich amerykańskich pionierów, ale ja pionierem za cholerę nie chcę być. I to wszystko, no i dlatego popieram AWS.
Krzysztof Piesiewicz, wybitny prawnik, wzięty adwokat, znany twórca, scenarzysta. Dzisiaj angażuje się w politykę. Dlaczego?
Może nie w politykę, ale działalność publiczną, którą uprawiam od 25 lat, będąc adwokatem, to taki zawód. Pomagałem tysiącom ludzi, udzielałem pomocy prawnej, byłem obrońcą. Dzisiaj chcę uzyskać pełnomocnictwo od bardzo wielu wyborców, od milionów osób, czy od setek tysięcy. Chcę reprezentować ich interesy. Ale również dlatego mówię o działalności publicznej, a nie politycznej, ponieważ trzeba zrobić tak, aby tej polityki było mniej. W 97 roku ta polityka jest wszędzie, ona paraliżuje kulturę, paraliżuje media, paraliżuje to, co nazywamy służbami specjalnymi, paraliżuje gospodarkę, za dużo polityki. Musi być więcej praktycznego działania, więcej działania w interesie obywateli, mniej gry politycznej, a więc mniej polityki w mediach, mniej polityki w kulturze, mniej polityki w gospodarce, mniej polityki w stanowieniu prawa.
Czyli paradoksalnie trzeba się angażować dzisiaj w działalność polityczną, żeby tę politykę sprowadzić do właściwych dla niej rozmiarów.
Tak jest, polityka jest trwałym elementem gry demokratycznej, ale polityka nie może wkraczać tam, gdzie paraliżuje, gdzie szkodzi.
Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ludziom akcji wyborczej Solidarność nie trzeba tłumaczyć, czym jest wolność. Często ryzykowaliśmy dla niej bardzo wiele, ale wiedzieliśmy, że bez wolności nie da się zbudować demokracji na miarę XXI wieku. Dlatego zawsze byliśmy zwolennikami wolnych mediów. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe poddają partyjnemu dyktatowi polskie media publiczne. Likwidują programy telewizyjne i radiowe. Taka polityka jest zagrożeniem zarówno dla wolności, jak i dla kultury narodowej. Kultura może rozwijać się jedynie w klimacie wolności. Prócz wolności potrzebuje także wsparcia, rozsądnego mecenatu państwa. Akcja Wyborcza Solidarność jest gwarantem wolności i szacunku państwa dla kultury.
A teraz w studiu wyborczym Akcji Wyborczej Solidarność gość specjalny, Andrzej Nowicki z zespołu Perfekt. Witam cię serdecznie. Andrzeju, wasze piosenki kilkanaście lat temu, w pierwszej połowie lat 80. traktowane były jako kultowe hymny śpiewane na demonstracjach, na manifestacjach antykomunistycznych. Dzisiaj jesteśmy dorosłymi chłopcami i znowu bawimy się w to samo? Dlaczego tak?
To po prostu ci sami ludzie, którzy byli bardzo ideowi i wymachiwali czerwonymi książeczkami, dzisiaj wymachują książeczkami czekowymi, czyli z banków, które do nich należą.
A powiedz, to, że dzisiaj opowiadacie się całym zespołem czynnie po stronie Akcji Wyborczej Solidarność. Czy to jest tak, że historia zatoczyła jakieś koło?
Sprawa została niezakończona, dlatego będziemy popierali tą sprawę, dopóki się da i z całych naszych sił. Dlatego, że po tej stronie leży prawda i cała rewolucja musi być zakończona. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy przychodzą albo na nasze koncerty, albo z własnymi synami, nie mają w pamięci tego, co ja na przykład mam w pamięci, czy ty, czy wielu dorosłych ludzi, co się działo w latach, ja powiem, no, 70., jeszcze jako dzieci pamiętam 60. lata. Mam brudną komunę. Zachęcam wszystkich młodych ludzi, ażeby świadomie uczestniczyli w wyborach. Ponieważ jest to ich przyszłość, przyszłość do nich należy, to będzie ich kraj.
Andrzej, dzisiaj twoja kapela Perfekt wraz z wieloma innymi zespołami rockowymi włącza się w czynne poparcie Akcji Wyborczej Solidarność.
Tak. Jak to wyglądało, możecie zobaczyć. Możecie zobaczyć tutaj.
AWS spełniła oczekiwania Polaków. Akcja Wyborcza Solidarność to nowoczesna formacja polityczna.
Nazywam się Czesław Wielecki. Jestem liberałem, dlatego współtworzę Akcję Wyborczą Solidarność.
Nazywam się Marian Piłka, jestem narodowcem, dlatego współtworzę Akcję Wyborczą Solidarność.
Nazywam się Bronisław Komorowski. Ponieważ jestem chrześcijańskim demokratą, współtworzę Akcję Wyborczą Solidarność.
Nazywam się Maciej Jankowski. Ponieważ jestem w Solidarności, współtworzę AWS.
Nazywam się Kazimierz Ujazdowski. Ponieważ jestem konserwatystą, współtworzę Akcję Wyborczą Solidarność.
Wiele nurtów, jeden plan dla Polski. Akcja Wyborcza Solidarność, lista numer 5.
Tak w ogóle pamiętajcie, w polityce najbardziej liczy się wiarygodność.
W grudniu 1994 roku złodzieje ukradli Mercedesa, używanego przez Włodzimierza Cimoszewicza z SLD. Wówczas prokuratora generalnego RP. We wrześniu 1996 roku złodzieje ukradli Peugeota, używanego przez Zbigniewa Siemiątkowskiego z SLD, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. W lutym 1997 roku złodzieje ukradli Mitsubishi, używane przez Marka Siwta z SLD, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Czy powierzyłbyś swój samochód politykom z SLD, a swoje bezpieczeństwo?
Kampania AWS-u była bardzo dynamiczna i rzeczywiście wielu ludzi wierzyło, że oto odradza się na ich oczach w ramach AWS-u dawny obóz solidarnościowy. Nie była to oczywiście do końca prawda, dlatego że najbardziej prawicowe skrzydło dawnego obozu solidarnościowego zdecydowało się wystartować w tych wyborach pod szyldem Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. I rzeczywiście w kampanii Olszewskiego, w kampanii ROP-u Jan Olszewski wyraźnie dominował. Niemniej jednak kampanii ROP-u zaszkodziły spory w kierownictwie. Tutaj na ostatniej fazie kampanii doszło do awantury między Janem Olszewskim a pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego ROP-u Antonim Macierewiczem, który niosąc już ustalone wcześniej w toku negocjacji kandydatury ROP-u na posłów, dokonał samowolnie zmian. W efekcie pewne inne osoby się ostatecznie na tych listach znalazły. Dochodziło też do awantur w sztabie wyborczym, między innymi duże spory wywoływał Jacek Kurski. A zobaczmy jego działania jako głównego realizatora spotów telewizyjnych w kampanii ROP-u.
Nie będziesz sam. Razem odbudujemy Polskę.
Ojciec Święty Jan Paweł II życzył premierowi Olszewskiemu, aby jego gabinet był rządem przełomu. Takiego jak przełom Dunajca, uśmiechnął się papież i dodał, że życzy także swojemu gościowi tak długiego sprawowania władzy, jak jego własny dotychczasowy pontyfikat. Jak zwykle i tym razem doszło do wymiany upominków. Z tego, co udało nam się ustalić, obraz wręczony Ojcu Świętemu przedstawia właśnie przełom Dunajca.
Dlaczego kandydujemy z Ruchu Odbudowy Polski? Przejrzałam wiele programów, a ten mi najbliższy sercu. Lubię sprawy krótkie i konkretne. Interesuje mnie tam polski chłop. Tam jest wyraźnie powiedziane w programie, co mamy zrobić, żeby było lepiej, co by my nie jedli europejskiego chleba, no swój. Tam jest sprawa reprywatyzacji, uwłaszczenia i innych rzeczy, którymi ja jestem zainteresowana.
Polityką interesuje się od niedawna. To zainteresowanie od razu skierowało się ku Janowi Olszewskiemu. Jednocześnie jako świeży mieszkaniec tej gminy coraz więcej słyszałem o pozytywnych poczynaniach pani Zaradkiewicz, której wtedy jeszcze nie znałem.
W Ruchu Odbudowy Polski jest wielu działaczy samorządowych. Są najbliżej nas. To oni chronią nasze interesy, najlepiej znają i rozwiązują codzienne problemy. Ich doświadczenie wykorzystamy w parlamencie.
Udało nam się na przykład doprowadzić do tego, że budżet gminy nie był narażony na straty, bo próbowano sprzedawać działki gminne po cenach naszym zdaniem zaniżonych. Ceny te podniesiono, działki zostały sprzedane, budżet gminy zyskał i wszyscy mieszkańcy również.
Ruch Odbudowy Polski Jana Olszewskiego jest stronnictwem zmiany. Bezpieczeństwo państwa rodziny, pomyślność waszego gospodarstwa, waszego przedsiębiorstwa, rozwój Polski zależy od tej właśnie zmiany.
Ruch Odbudowy Polski zrzesza blisko 30 tysięcy osób. Jesteśmy najliczniejszą partią polityczną o niepodległościowym rodowodzie. Rząd stworzony po wyborach z udziałem Ruchu Odbudowy Polski spełni oczekiwania Polaków. Ukażemy złodziei, zapewnimy bezpieczeństwo, twardo będziemy bronić polskich interesów.
Koalicja chce redukować stan armii do 180, nawet 160 tysięcy żołnierzy. My uważamy, że ewentualne redukcje powinny dotyczyć jedynie ogona administracyjnego armii, a nie jej zębów, czyli siły bojowej. Ukrócimy korupcję i nie może być tak, że jest więcej pułkowników niż poruczników.
Jan Olszewski, żołnierz Szarych Szeregów, obrońca więźniów politycznych, współautor Statutu Solidarności, oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, premier pierwszego rządu powołanego przez wolny parlament. Ten, który nie zawiódł, konsekwentny, wiarygodny, niekwestionowany przywódca. Jan Olszewski. Mądrość, doświadczenie, uczciwość, zaufanie.
Koalicjant SLD, Polskie Stronnictwo Ludowe w ostatniej fazie trwania tej koalicji, właśnie w okresie istnienia rządu Cimoszewicza, miał już poczucie kompletnego zmarginalizowania. Doszło nawet do kuriozalnej sytuacji w ostatnich miesiącach Sejmu, że posłowie PSL-u zgłosili właściwie wniosek o wotum nieufności wobec rządu Cimoszewicza, których ich własna partia współtworzyła. Także w kampanii wyborczej politycy PSL na czele z Pawlakiem sugerowali, że właściwie byli kompletnie pozbawieni możliwości decydowania o wielu sprawach i że w rzeczywistości, jak to mówił Pawlak, zamiast prawdziwej oficjalnej koalicji SLD-PSL, w rzeczywistości istniała jakaś tajemnicza koalicja SLD Unii Wolności. Posłuchajmy, jak wyglądały spoty wyborcze PSL-u w tej kampanii.
Z chrześcijańskiego systemu wartości siły moralne czerpaliśmy i czerpać będziemy.
Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. Widać wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu. Ta miłość, przywiązanie do ziemi, okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich przemian, nie wolno o tym zapominać. Oddaję dzisiaj hołd pracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.
Do kraju tego, gdzie kruszymy chleba, podnosząc z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi Pani. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi Pani. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Nie wstydźmy się tego. Wydaje mi się, że ta wiara od Mieszka pierwszego. Nie dajmy sobie jej wyrwać. Nie dajmy. Ona nas zachowała przez 123 lata zaborów, głodu, poniewierki, niewoli, poniżenia. Niech nikt nam nie próbuje wmówić, że istnieliśmy, istniejemy i przetrwaliśmy bez Boga.
Wartości chrześcijańskie i narodowe w parze szły przez tysiąclecie historii narodu. Polscy chłopi przenosili te wartości z pokolenia na pokolenie. Dziś trzeba mocno powiedzieć, że Polska chrześcijańska może być ostoją narodu.
Chłop i ma coś z piasta, chłop potęgą jest i basta. Nie muszę mówić za kogo i zawsze głosowałem.
Gdzie choroba? Ja byłem raz na takiej prelekcji u nas w remizie. Był taki jeden uczony, to mówił, że cały świat to powstał z materii. Materia się tarła jedna o drugą i to wszystko powstało wiele, wiele milionów lat. Jest to tak empirycznie nos wykształcił, wziął taką szklaną kulę z korbą. Z korbą. I tam do tej kuli do środka nawrzucił, tam wrzucił siarkę, brudny tlen, proszek do prania, ten green power. No i zaczął to kręcić tą korbą, kręcił, szaro się zrobiło. Mówi, i w ten sposób wiele milionów lat temu powstała Ziemia. Może to i prawda. No ale kto wtedy tą korbą kręcił?
Polskie Stronnictwo Ludowe w ostatnich 4 latach współdecydowało o losach Polski. Czujemy się odpowiedzialni za te wszystkie decyzje, na które mieliśmy bezpośredni wpływ. Udało nam się zatrzymać złodziejską prywatyzację. 4-krotnie w 1994 roku waloryzowaliśmy emerytury. Udało się doprowadzić do tego, że systemowe rozwiązania poprawiły warunki życia na wsi. Aczkolwiek ciągle jeszcze jest problem z opłacalnością produkcji. W wielu dziedzinach podejmowaliśmy trudne wyzwania, ale nie wszystko udało się zrobić. Szczególnie wtedy, kiedy w Sejmie byliśmy przegłosowywani przez cichą koalicję SLD i Unii Wolności. Szanowni Państwo, nasz koalicjant mówi, jest dobrze, będzie lepiej. My jesteśmy mniej zadowoleni. Uważamy, że wiele zrobiliśmy, ale jeszcze nie wszystko jest dobrze.
To, co widzieliśmy, wyjątkowo nie spodobało się wyborcom i można powiedzieć, że PSL należał do największych przegranych tych wyborów. Wyborcy kompletnie nie kupili tych opowieści PSL-u o ich planach i poprawie życia rolników, do których PSL miał się przyczynić w poprzednim okresie, kiedy sprawował władzę. W równie trudnej sytuacji, zupełnie w cieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej znajdowała się druga z dużych lewicowych partii, właściwie jedyna, która nie wspierała SLD, nie stała się jego częścią, czyli Unia Pracy Ryszarda Bugaja, która próbowała zyskać nieco zwolenników, podnosząc chyba najwyraźniej spośród wszystkich formacji w tamtych wyborach występujących kwestie praw kobiet. Dlatego obok Ryszarda Bugaja i innych mężczyzn w kampanii wyborczej telewizyjnej Unii Pracy były obecne także liczne kobiety. Zobaczymy zaraz Izabelę Jarugę-Nowacką i Wiesławę Ziółkowską.
Jako pierwsi żądaliśmy zniesienia immunitetu dla posłów i senatorów.
Pierwsi żądaliśmy jawności dochodów partii politycznych. Pierwsi żądaliśmy jawności dochodów polityków.
To my pierwsi zaprotestowaliśmy przeciwko wykorzystywaniu dzieci do ciężkiej i niebezpiecznej pracy fizycznej.
Pierwsi zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego brak waloryzacji emerytur i rent w 1995 roku.
Pierwsi stanowczo mówiliśmy, że kościoły powinny być wolne od polityki.
Jako pierwsi złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej ulgi rodzinne, to znaczy ulgi z tytułu wychowania dzieci.
Jako jedyni broniliśmy konstytucyjnej gwarancji bezpłatnego nauczania.
W tej chwili 70% Polaków popiera prawo kobiet do decydowania o swoim macierzyństwie. My jako pierwsi upomnieliśmy się w poprzednim parlamencie o to prawo i w przyszłym Sejmie będziemy nadal go bronić.
Hańbą transformacji ustrojowej ostatnich lat są głodne dzieci. Byliśmy pierwsi. Unia Pracy była pierwsza, która się temu sprzeciwiła. I to była przyczyna, która nas zjednoczyła. Z tego wzięła się Unia Pracy, z protestu przeciwko biedzie.
Proszę Państwa, w tych wyborach będziecie wybierać nie tylko ludzi. Wybierzecie także, jaka ma być Polska, jakiej chcecie Polski. Posłuchajcie uważnie naszego programu. Wierzę, że znajdziecie tam dla siebie ważne rzeczy. Jestem przeświadczony, że stawiając na nasz program, postawicie na program, który będzie zrealizowany. My nigdy dotąd nie zawiedliśmy, zawsze słowa dotrzymujemy.
Równouprawnienie traktowane jest nadal jako drugorzędny problem polityki społecznej. Na ogół wywołuje on uśmiech pobłażliwości i pełne poczucie bezradności ministra. Cóż minister może zrobić, że pracodawcy nie chcą przyjmować kobiet? A problem jest istotny. 6 lat temu kobiety stanowiły 52% ogółu bezrobotnych. Teraz stanowią już 57%. Kobietom przy podejmowaniu pracy stawia się dodatkowe warunki. Pracodawcy wypytują je, jaki jest ich stan cywilny, ile mają dzieci, w jakim wieku, czy dzieci są zdrowe. Od odpowiedzi często zależy to, czy kobieta otrzyma pracę. Mężczyzny nikt nie pyta o jego sytuację rodzinną. Kobiety, które skończyły 40 lat i utraciły pracę, właściwie są bez szansy na otrzymanie nowej pracy mimo wysokich kwalifikacji, zwłaszcza w obszarach wysokiego bezrobocia. Unia Pracy uważa, że o podjęciu pracy nie może zdecydować płeć, muszą decydować kwalifikacje.
To kobiety zajmują się naszymi najprostszymi, ale zarazem najważniejszymi sprawami. To one martwią się tym, czy rodzina ma co jeść, czy ma się w co ubrać, czy ma gdzie mieszkać. To one martwią się tym, jak uczy się dziecko, czy ma książki i zeszyty. Ale właśnie może dlatego kobiety najlepiej pracują w polskim parlamencie. Czasami mówię, że tylko one pracują. I dlatego chcielibyśmy jako Unia Pracy, aby było ich w parlamencie Rzeczypospolitej jak najwięcej. Może właśnie dlatego kobiety też znakomicie potrafią rządzić. I dlatego chcielibyśmy, aby także i w polskim rządzie było jak najwięcej kobiet. Mniej wtedy jest sporów, a więcej dobrej pracy.
Mimo że podejmowane były tak wyraźnie wątki kobiece, zbyt mało kobiet dało się do tego przekonać i Unia Pracy była, można powiedzieć, największym przegranym wyborów parlamentarnych w 1997 roku, ponieważ zabrakło jej dosłownie ułamka procenta do przekroczenia 5% progu wyborczego i w efekcie czego znalazła się na marginesie sceny politycznej. Doszło w Unii Pracy do podziału, który właściwie był od początku, to skrzydło wywodzące się z PZPR, któremu przewodził Marek Pol, zaczęło przejmować kontrolę nad partią, spychać na margines Ryszarda Bugaja. Finał był łatwy do przewidzenia. W następnych wyborach w 2001 roku Unia Pracy poszła już w sojuszu z lewicą postkomunistyczną, czyli z sojuszem lewicy demokratycznej. Listę istotnych ugrupowań w wyborach parlamentarnych w 1997 roku zamykała Unia Wolności, która tym razem postawiła niezwykle mocno na postać swojego lidera Leszka Balcerowicza i hasło drugiego planu Balcerowicza. Nie wydaje się, żeby to był dobry pomysł, ale zobaczmy spoty wyborcze tej formacji.
Nazywam się Leszek Balcerowicz, jestem przewodniczącym Unii Wolności. No właśnie dlatego my chcemy wprowadzić w życie ten drugi plan, żeby ta gospodarka mogła się szybko rozwijać, bo wiem, że tylko z tego biorą się prawdziwe pieniądze i żeby każdej polskiej rodzinie po prostu mogło się lepiej żyć. I to jest szansa dla każdego z nas i jestem przekonany, że to jest szansa również dla Pana. Cieszę się, że drugi plan budzi takie wielkie zainteresowanie, albowiem tylko razem możemy go zrealizować. Proszę o następne telefony. Zadzwońcie Państwo do Unii Wolności.
Tam jest parlament. Jeden z najważniejszych budynków w Polsce. Dla całego kraju i dla każdego z nas. Tam zapadają decyzje wielkie i małe. Dlatego jest tak ważne, żeby w Sejmie zasiedli ludzie, którzy myślą o nas wszystkich. Nie o sobie i nie o swoich wąskich grupach. Ludzie doświadczeni, ludzie sprawdzeni, ludzie, którzy potrafią łączyć, a nie dzielić.
Jeszcze niedawno, kilka lat temu, produkcja tego zakładu była przedmiotem żartów. Wszyscy pamiętamy akcje żniwne i brak sznurka do snopowiązałek. Rok 89, następnie rok 90 stworzył dla zakładu szansę. Nastąpiły przemiany własnościowe. Zmieniono formę produkcji. Obecnie Defalim produkuje bardzo nowoczesny sznurek, który można sprzedać nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jednocześnie Defalim zmienił formę własności. Stał się własnością akcjonariatu pracowniczego. Jednym z podstawowych punktów Unii Wolności jest ograniczanie bezrobocia i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez prywatyzację.
O jakości i wielkości państwa i narodu decyduje oświata, decyduje edukacja. Z edukacji trzeba uczynić priorytet narodowy i w praktyce to realizować.
Tu nie wystarczy mówienia o bezpłatnym nauczaniu, bo tu ludziom trzeba stypendiów takich, aby się mogli utrzymać, kupić podręczniki, aby mogli naprawdę się kształcić.
A żeby uniwersytet stał się częścią naszego życia, żeby 1/3 młodzieży studiowała na uniwersytetach, żeby jak najwięcej ludzi miało wyższe wykształcenie. Bo w edukację naprawdę warto inwestować.
Cały kształcący się naród to jest naród dobrobytu, naród przodujący.
Często znajomi zapytują mnie, dlaczego sympatyzuję z Unią Wolności. Jako piłkarz grałem w środku pola. Prowadziłem obrońców i napastników do zwycięstwa. Taką rolę na polskiej scenie politycznej odgrywa Unia Wolności. Są to ludzie, którzy unikają kłótni i skrajności, którzy chcą budować, a nie burzyć, którzy mają jasną wizję rozwoju Polski i poprawienia poziomu życia Polaków. A poza tym, jak każda dobra drużyna, mają swojego mocnego, inteligentnego kapitana.
8 lat temu razem zaczęliśmy budować nową Polskę. Wiele osiągnęliśmy. Dzisiaj żyjemy w kraju wielkich możliwości, które nie są wykorzystywane. Musimy nadrobić stracony czas. Nie stać nas na Polskę, która pogrąża się w kłótni. Potrzebny jest rząd mądry i odpowiedzialny. Taki rząd może stworzyć Unia Wolności. Twój głos o tym zdecyduje. Zdecyduje o przyszłości twoje i twoich bliskich. Głosujcie na Unię Wolności!
Furka. Głosuję na Unię Wolności.
Przyłącz się do nich, to moje sny, przyłącz się.
Eksponowanie pomysłu drugiego planu Balcerowicza ewidentnie nie przypadło wielu Polakom do gustu. Unia Wolności nie była zachwycona swoim wynikiem wyborczym, ale też powiedzmy jasno, że sondaże nie były dla niej zbyt łaskawe. Walczyła o trzecie miejsce w sondażach z PSL-em, ale na poziomie oscylującym wokół między 10 a 15%. Wyniki wyborów z września 1997 roku, które widzicie Państwo teraz na ekranach, nie były jednoznaczne, choć jednoznaczne było zwycięstwo akcji wyborczej Solidarność. AWS, choć jak mówiłem wcześniej, w sondażach nie był wyraźnym faworytem, zdołał wyprzedzić Sojusz Lewicy Demokratycznej o ponad 6% i był pierwszą formacją polityczną w Polsce, w historii demokratycznej Polski, która wprowadziła do Sejmu ponad 200 posłów. Było więc jasne, że choć prezydentem był urzędujący Aleksander Kwaśniewski, to politycy AWS-u będą tworzyć nowy rząd. Pozostawało do wyboru, czy pójść w lewo, czy w prawo. W AWS-ie starły się wtedy dwie konkurencyjne koncepcje. Jedna, która przegrała, która zakładała, że trzeba pójść w prawo, a mianowicie stworzyć taką narodowo-ludową koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym i Ruchem Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, ale ona przegrała, dlatego że ta matematyczna większość, wprawdzie byłoby to minimalnie powyżej 231 posłów, ale większość uważała, że nie da się przeprowadzić z tak niewielką przewagą istotnych reform, a takie zamierzała rząd AWS-u wprowadzić w życie. W związku z tym zdecydowano się, mimo pewnych oporów, także i samego wątpliwości samego Mariana Krzaklewskiego, który był tu decydującą osobą, zawrzeć koalicję z Unią Wolności i taki też rząd koalicji AWS-Unia Wolności, rząd Jerzego Buzka, powstał w rezultacie tych wyborów, ale o tym, jak to nastąpiło i jaka była polityka tego rządu, opowiem już w jednym z kolejnych programów z cyklu Dudego Historii. Dziś dziękuję za uwagę i niezmiennie apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam Państwa.